Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milcarek. Wydaje mi się, że dla każdego, kto jako tako śledzi, zatrzymuje w pamięci doniesienia dotyczące tego, co dzieje się na zachodzie europejskim, amerykańskim zachodzie w ciągu ostatnich tygodni, w jakimś sensie także w ciągu ostatnich miesięcy i lat, to dla kogoś takiego, kto próbuje to ogarniać swoją świadomością, no staje się oczywiste, że mamy do czynienia z jakąś wzbierającą falą specyficznego niszczycielstwa, ideologicznie, politycznie ukierunkowanego. Nie powiem chuligaństwa, bo chuligaństwo to jest zjawisko jakoś jednak należące po prostu do nieokiełznanych odruchów bandyckiej spontaniczności. Tak? Ktoś po prostu dlatego, że ma siłę, to niszczy. Tak? Pokazuje to, co go bawi, co dostarcza mu zadowolenia, czasami jest tym właśnie zniszczenie czegoś, co inni szanują, czczą i tak dalej. To jest takie chuligaństwo, przejść się po zadbanym trawniku, zniszczyć klomby kwiatów, coś tam obsmarować, gdy ktoś bardzo skrupulatnie pucuje i dba. To tak jest, bywa. Ale zjawisko, o którym chcę dzisiaj mówić, jest czymś więcej. Posługuje się chuligaństwem, posługuje się takim właśnie sposobem, sposobem niszczycielstwa, zdawałoby się nieokiełznanego, ale jest bardzo jednak w swoim ukierunkowaniu precyzyjne. Owszem, wybuchają przecież i w naszych czasach, zupełnie niedawno, tak, takie społeczne zjawiska gniewu, który się przetwarza także właśnie tego rodzaju chuligaństwo. Myślę, że a propos niedawnych manifestacji wywołanych w Ameryce zjawiskiem policyjnego okrucieństwa, tak? To odpowiedzią na to była akcja, że czarne życie się liczy. Więc akcja, która uderzała w tony przypominania niewolnictwa, całej tradycji poniżania czarnych. W związku z tym znowu mieliśmy podniesienie agendy takiej równościowej z całym także przypominaniem tego złego dziedzictwa białej cywilizacji, co dość szybko rozlało się falą także przemocy i, jak powiedziałem, zwykłego chuligaństwa, także dotykając zwykłych ludzi, niszcząc zwykłe życie w miastach amerykańskich. To jest już mieszanka chuligaństwa i ideologii. Ale poza tym mamy też takie zjawisko, które polega na tym, że ta chuligańska przemoc uderza w konkretne miejsca i obiekty. A to dowiadujemy się właśnie a propos tej wspomnianej akcji antyrasistowskiej, jak mówiono, cała akcja obalania pomników. Pomników bohaterów narodowych amerykańskich, zaczynając od ojców założycieli, tak, Stanów Zjednoczonych, a następnie ogarniająca właściwie wszystkich, czy autorów, czy jakichś działaczy społecznych, czy świętych, którzy tak czy inaczej w swoim czasie zachowywali się albo wypowiadali się nie tak w kategoriach naszej dzisiejszej wrażliwości, naszego dzisiejszego rozumienia równej godności ludzi różnych kolorów skóry. I ktokolwiek w tamtym czasie, nawet jeśli byłby w tej sprawie jakoś w swoim czasie ostrożniejszy, łagodny, taki powściągliwy, to mimo wszystko, jeśli znajdziemy w jego życiu cokolwiek, co by wskazywało na to, że nie był czynnym przeciwnikiem rasizmu jego czasów, albo takiego białego paternalizmu wobec czarnych, gdzieś tam w XIX wieku, no to zawsze można go oskarżyć o to, że należy do tej złej epoki. Koniec końców, ta akcja niszczycielska właściwie uderza w całą epokę, bez rozróżnienia. Właściwie nie ma w tej epoce nikogo, kogo można czcić. W przypadku Ameryki to oznacza właściwie zakwestionowanie całego początku, całego, jakby to być czczonego przez nich, konstytucyjnego, niepodległościowego, początku tego państwa, które powstało z kolonii, w buncie wobec tyranii, jak wtedy brzmiały hasła wobec tyranii korony brytyjskiej. I ci buntownicy, ci demokraci czy republikanie, ci twórcy jednego z pierwszych ładów konstytucyjnych, no dzisiaj okazują się po prostu czarnymi charakterami, jeśli w ogóle wolno użyć jeszcze słowa czarny, no ale czarnymi charakterami, bo właśnie znajdujemy jednak w ich życiu przecież niewątpliwe, niekwestionowane rzeczywiście jakieś narowy takiego czy innego, albo rzeczywiście rasizmu, albo po prostu jakiejś praktyki tolerancji niewolnictwa, albo po prostu posługiwania się niewolnictwem. Tak jak to dyktowały zwykłe standardy tamtego czasu, w tamtym miejscu. W takim razie problem amerykański. Ale nie tylko taki problem amerykański z rozliczeniem z przeszłością niewolnictwa, tak niesamowitym rozliczeniem, takim jakby to powiedzieć masowym, takim wpisującym całą epokę w ten grzech, tak, rasizmu, niewolnictwa, dyskryminacji i tak dalej. To nie tylko problem amerykański. Mamy przecież trochę bardziej dyskretną formę takiego niszczycielstwa, rozlewającą się w Ameryce również, ale my ją znamy przede wszystkim z Europy, gdzie w ostatnich latach właściwie coraz częściej, w coraz bardziej dziwnych okolicznościach płoną kościoły, niszczone są krzyże przydrożne, dewastowane kaplice, kościoły. To jest tak, że oczywiście w wielu przypadkach dowiadujemy się, że gdzieś tam za tym pożarem stoi jakaś niefrasobliwość, na przykład brak zainteresowania państwa, które we Francji na przykład opiekuje się kościołami, są własnością państwa od czasów rewolucji francuskiej, te stare kościoły. I państwo właśnie jakoś zaniedbuje swoich obowiązków do tego stopnia, że płonie katedra w Notre Dame, teraz katedra w Nantes. Przy okazji oczywiście niszczone są niepowtarzalne, niezrównane dzieła sztuki, jakieś świadectwa naszej cywilizacji, ale przecież uderzenie to czasami jest zupełnie świadomie wymierzane. Mamy podpalaczy, którzy są mimo wszystko czasami chwytani przez policję. Mamy w końcu też zjawisko coraz częstsze takiego, jakby to powiedzieć, sygnowanej, tak? takiej nienawiści i pogardy. Tam, gdzie kościoły czy kaplice są dewastowane i dewastowane w ten sposób, że się nie tylko niszczy je, ktoś tam musiał wejść, niszczyć, połamać krzyże, zniszczyć figury, ale że jeszcze podpisuje się, tak, sprayem w inny sposób, wypisując jakieś najróżniejsze bluźniercze czy profanacyjne hasła. Można powiedzieć, że te straszne rzeczy też strasznie nam powszednieją. Tak? Jak dotyczą jakichś wielkich budowli, wielkich obiektów kultury, właśnie tak jak niedawno katedry w Nantes, to myślimy sobie, oj, to coś złego się stało, tak? Teraz też zapalił się albo został zapalony, tak? Chyba został zapalony klasztor, starożytny klasztor pod Poitiers w Ligurze. Straty na szczęście, o ile wiemy, nie były duże. Udało się pożar szybko opanować, ale znowu można powiedzieć, no jeden z najstarszych klasztorów Europy. Znowu jednak koncentruje uwagę, tak? To trochę jest na mapie kultury coś ważnego. Ale pamiętajmy, że te uderzenia nie... No właśnie, dlaczego one się tutaj pojawiają? Nie, raczej nie dlatego, że ktoś przestaje szanować dzieła sztuki, tylko że dzieła sztuki są fragmentem pewnej kultury duchowej. I coraz częściej te informacje narastające o tej fali zniszczeń jednak układają się, nie zawsze, nie wszystkie fakty, które tu wymieniłem tak w takim samym stopniu, ale wiele z nich układa się właśnie w taki już ideologicznie sprecyzowany projekt wyniszczenia tych śladów duchowej cywilizacji chrześcijaństwa. Oto problem, przed którym stajemy dzisiaj. Bo na pewno jakoś dziwną rzeczą jest to, że Zachód, czyli te kraje, ta cywilizacja, te państwa, te społeczeństwa, które jakby są z jednej strony dziećmi tego świata, który jest przez te obiekty symbolizowany, a z drugiej strony gospodarzem tego świata, że nie mamy jakiegoś głosu skutecznego sprzeciwu wobec tego, że w ogóle Zachód przestał, nie wiem, czy tylko Zachód, ale na Zachodzie to jest widoczne, że Zachód przestał myśleć o czymś w kategoriach skutecznego zaradzenia jakiejś sprawie. Tak? Zachód manifestuje żal, Zachód manifestuje ból, ale urządza różne marsze, ale w sprawie kościołów, w sprawie kaplic, w sprawie niszczenia pamięci o chrześcijańskim swoim dziedzictwie, takich, nawet takich dziwnych, tak, objawów jak marsze z kładzeniem różnych kwiatów, rysowaniem różnych graffiti i tak dalej, tego nie ma, prawda? Mamy w mediach społecznościowych poruszenie, ludzie załamują ręce, płaczą i grożą, natomiast oficjalne reprezentacje, autorytety społeczeństw najwyraźniej znajdują się w kropce, nie wiedzą jak reagować. Koncentrują się, jeśli już, na jakichś działaniach, czy to śledczych, tak, próba ustalenia, o co chodzi. Oczywiście bardzo słusznie, to jest podstawowa sprawa. Też czasami próba jakiegoś zaradzenia następnie. Oczywiście trzeba coś naprawić, trzeba coś odbudować, jeśli to możliwe, ale to dotyczy tych wielkich spraw. Natomiast tych właśnie małych, no tu właśnie ktoś przyszedł, zniszczył, tak zostanie, tak? Bo to bardzo często są rzeczywiście już społeczności, w których niewielu ludzi wprost jest zainteresowanych podtrzymywaniu tych obiektów tego dziedzictwa Europy. Więc w jakimś sensie no, uczestniczymy w sytuacji, w której jakiś chuligan albo jakiś zbieg okoliczności naturalnych niszczy coś i w jakimś sensie bez sprzeciwu, bez wielkiego, jak się wydaje, bólu przechodzi się nad tym do porządku dziennego. Pytanie dlaczego? To jest pytanie naszego dzisiejszego konwersatorium. Dlaczego w naszych czasach obserwujemy wzmagającą się falę chuligańskiej dewastacji obiektów naszej kulturowej, naszej cywilizacyjnej przeszłości? Dlaczego te uderzenia dotyczą naszej przeszłości cywilizacyjnej? To jest pytanie, które zadałem przed przerwą jako właściwie wyzwanie naszego konwersatorium dzisiaj. Oczywiście trochę czymś innym, mocno czymś innym. Są te dwa wielkie zjawiska, o których mówiłem. Mianowicie z jednej strony ten rodzaj takiej reperkusji antyrasistowskiej, tak, który dotyczy dzisiaj świata amerykańskiego. Rzeczywiście jest tam ciągle bulgoce, tak, kulturowo, ten spór, to napięcie o segregację rasową, o inne zupełnie i straszne niekiedy traktowanie ludności czarnej, tak, ludności niewolniczej. Dla nas, zwłaszcza w tej strefie świata, u nas to są w ogóle jakieś rzeczy, które nas jakoś dotyczą bardziej w warstwie symbolicznej. Tak? To spór w Polsce o to, jak należy traktować w pustyni i w puszczy Sienkiewicza. To jest taka dyskusja o tym, czy w książce malowniczej, pięknej, ładnej, sympatycznej książce Henryka Sienkiewicza ten moment takiego protekcjonalizmu, takiego wyższościowego traktowania ludzi czarnych, tak, biali są tymi, którzy panują i rządzą, czarni są takimi trochę półgłupkami, którymi trzeba kierować. Czy tego rodzaju wizja świata, jak ją dzisiaj traktować? No i to pewnie trzeba było uczciwie powiedzieć, że to nie jest wzór, opis właściwy świata, a z drugiej strony, że znalezienie tego rodzaju mankamentu u XIX-wiecznego, tak, przełomu XIX-XX wieku pisarza, naszego wielkiego narratora, że znalezienie czegoś takiego w jego twórczości to nie może oznaczać ideologicznego jakiegoś ogłoszenia cenzury, usunięcia książki, nie wiem, usunięcia z niej wszelkich śladów i tak dalej, tego wszystkiego, co nam się nie podoba, słusznie pewnie czasami się nie podoba, że raczej należy książki czytać, należy je rozumieć, należy widzieć, gdzie są plusy, minusy autora. To wszystko jest u nas spór ważny, ale kulturowo-symboliczny. Oczywiście potem ważny także ze względu na wytwarzanie dzisiaj pewnych lepszych schematów zachowań wobec ludzi nam mniej znanych, czy jakoś różniących się od nas w swojej naturze, w swojej postaci, nie naturze właściwie, no bo ludzie innego koloru skóry. To są rzeczy, które trzeba sobie wytłumaczyć nie na zasadzie memów, nie na zasadzie żarcików, nie na zasadzie złośliwości, tylko w jakimś spokojnej rozmowie poważnych ludzi, na których patrzą dzieci i potem ten ton podejmują. W związku z tym dokonuje się pewien, jakby powiedział Feliks Koneczny, rozwój moralności, tak, że przestajemy przemawiać językiem protekcjonalizmu, takim jakim w XIX wieku był oczywisty, a traktujemy ludzi poważnie, trochę z tym szacunkiem, na który zasługują. To jest tak z perspektywy polskiej. Perspektywa amerykańska, no powiedziałem, jest naładowana zupełnie innymi, potężniejszymi wspomnieniami, krzywdy, prawda? I to nie mówmy sobie, że dotyczy to tylko XIX wieku, bo jednak w niektórych przynajmniej obszarach, ale poważnych obszarach Stanów Zjednoczonych ten konflikt był zupełnie jeszcze zasadniczy w wieku XX. I jeśli tam w tej chwili się gwałtownie przemawia przeciw na przykład obecności i akceptacji dla Przeminęło z wiatrem, tak, gdzie czarni są traktowani znowu protekcjonalnie, tak najdelikatniej mówiąc, to oczywiście, jak mówię, dla nas to brzmi zupełnie inaczej, dla Amerykanów jest jednak jeszcze czasami wspomnieniem sytuacji, że dla czarnych były osobne wejścia, osobne restauracje, osobne szkoły i tak dalej, że wielka walka o to, aby tak nie było, została stoczona no, ostatecznie gdzieś tam w 60-tych latach XX wieku. To, że sprawy te co jakiś czas w Ameryce wracają, że mają taki gwałtowny przebieg, to jest rzecz smutna, nie mająca jednego wartościowania, ale jakoś przewidywalna. Tak? Zresztą spór dotyczy właśnie nie tyle odniesienia do całej przeszłości, do całego dziedzictwa kulturowego, tylko właśnie ma na względzie ten moment rasistowsko-protekcjonalny. Ponieważ Stany Zjednoczone jednak wyrosły w czasach, w których niewolnictwo żerujące na czarnych było bardzo istotnym czynnikiem budowy ekonomicznej i społecznej tego społeczeństwa, no to jest rzeczywiście takim problemem, że właśnie wszyscy bohaterowie amerykańskiej niepodległości są, mówiąc nieelegancko, umoczeni w tę kulturę. I znowu pewnie trochę tak jak u nas z pustyni i w puszczy, zwyczajne podejście do tej sprawy no, nie polega na niszczeniu, obalaniu pomników, o uchwałach uniwersytetów, o pozbywaniu się imienia Waszyngtona, tak na przykład. Tak, Uniwersytet Waszyngtona pozbywa się imienia Waszyngtona. To jest rewolta, która wyraźnie się gdzieś odrywa od sensu całej sprawy i rozsądku. Niemniej trzeba pamiętać, że to jest jakaś zaplecze, jest jakiś spór, w którym racja jest podzielona, w której powody, podstawy tych, którzy wytykają słabości, niedostatki, czasami po prostu złe rzeczy u ludzi czczonych jako bohaterowie amerykańscy, że te argumenty mają swoją moc, tak? Że nie jest łatwo po prostu je wszystkie odsunąć i powiedzieć, że to jest po prostu jakaś eksplozja barbarzyństwa. To za mało, to trzeba było rozważać. Niemniej, jeśli patrzymy równocześnie na te już z kolei zdefiniowane bardzo wyraźnie przejawy antychrześcijańskiej nienawiści, pogardy, dewastowane kościoły i tak dalej, no to oczywiście znowu możemy znaleźć gdzieś tam, każdy znajdzie dla nich jakieś racje. Osobista szkoda, wstrząs związany z nadużyciami pedofilskimi. One, te nadużycia nigdy nie osiągały takiej skali, żeby mogły wywoływać tego rodzaju potężne społeczne odruchy. Trochę większą skalę, bo już angażującą całą instytucję, to jest kryzys ukrywania tak, tych nadużyć. To już zaangażowanie biskupów, którzy przez lata sobie z tym problemem nie radzili, jest czymś, co rzeczywiście rzuca cień na całą instytucję. Ale znowu, reakcja na to w postaci wandalizmu, niszczenia tak dalej, nie jest w żadnym stopniu uzasadniona. I trochę przypomina takie trochę uzasadnienia antysemitów, którzy w XX wieku rozumieli, że mogą niszczyć sklepiki żydowskie i napadać na ludzi o żydowskich rysach na ulicach, dlatego, bo żydowscy bankierzy okradają robotników w kraju. To są schematy, które bardzo źle wróżą porządkowi społecznemu i moralności publicznej, które tworzą rewolucję, ale nie tworzą żadnego ładu. Więc właśnie, pytanie, skąd tego typu uderzenie przychodzi? Myślę, że zbyt łatwą odpowiedzią, która niestety często się pojawia, jest taka, że no mamy do czynienia z jakąś kolejną, inną falą najazdu barbarzyńców. Tak? Jest taka wizja, która niedawno mówiłem tu w konwersatorium o Żanie Raspaju, ale przecież to nie tylko on, jest taka wizja po prostu, że pojawiają się obcy, tak? Ci, którzy są ludźmi zupełnie innej kultury, czasami właśnie absolutnie prymitywnej, nagle rzuceni w świat tej całej bogatej przeszłości, tego całego świata, ten cały świat wielkiej kultury i tak dalej, stają się takimi, są ludźmi, którzy reagują złością, nienawiścią, tak? Niechęcią do tego, co tutaj zastali i niszczą to, tak? Taka tłuszcza, obraz takiej tłuszczy, która po prostu musi wyrównać, zniszczyć wszystko dookoła. Na dodatek, jeśli do tego dodamy rzeczywiste trudności, rzeczywistą, także nienawiść antychrześcijańską po stronie niektórych aktywistów i niektórych środowisk islamistycznych, pamiętajmy, że sam islam jest podzielony, nie wszyscy tutaj są tak samo zaangażowani w ten konflikt, także w tego typu zachowania antychrześcijańskie. Niemniej w środowiskach islamistycznych o tę nienawiść antychrześcijańską jest dość łatwo, no to jeśli okazuje się, że wśród fali imigrantów, tak, albo także wśród tych, którzy już są następnymi pokoleniami dawnych imigrantów, jest bardzo dużo specyficznie uformowanych islamistów, specyficznej gorliwości polityczno-religijnej, no to widzimy ich często w pierwszym szeregu takich różnych antychrześcijańskich odruchów. Łatwo zarejestrować, to niewątpliwie jest takie zjawisko. Oczywiście ten element dziwnej, asymetrycznej wojny, którą Zachód prowadzi od lat, buzującym światem islamskim, także z pewnymi różnymi formami terroryzmu islamistycznego, to gdzieś również na terenie Europy się odbija i niewątpliwie także w takim chuligaństwie, czasami w aktach. Pamiętamy księdza sprzed kilku lat we Francji, który został zamordowany przez młodzieńca z tej właśnie napływowej, imigranckiej społeczności. Mimo że ksiądz był bardzo wobec tych ludzi w potrzebie pomocny, otwarty, to właśnie jego spotkała ta, właśnie taki odruch jakiejś złości. Jego śmierć obiła się szerokim echem, toczy się proces beatyfikacyjny, bo to jest niewątpliwie moment, który możemy określić w kategoriach teologicznych jako coś, co trzeba zbadać jako męczeństwo. Ksiądz oddał życie za wiarę w tym sensie, że postępując jako chrześcijanin i kapłan, właśnie z tego powodu, że był kapłanem chrześcijaninem, został zamordowany. To takich przypadków już wyraźnie zdefiniowanej niechęci, nienawiści, pogardy jest sporo i możemy się domyślać, że to również jest element rzeczywiście zderzenia cywilizacyjnego. Niemniej gdzieś tam przejść od tego do od razu przekonania, że to jest po prostu główna sprężyna, że to z tego powodu będą płonęły kościoły, że to z tego powodu będą jakieś zniszczenia, jakieś dewastacje. To jest jakby zbyt prosta odpowiedź, jak się wydaje. Musi być jeszcze coś więcej, musi być jakiś inny jeszcze czynnik, który pozwala na tego typu zachowania, albo można powiedzieć, z jednej strony daje przestrzeń na to, z drugiej strony wyraźnie je inspiruje. Zastanówmy się nad tym, ale to już po przerwie. Zastanówmy się nad tym, co mianowicie jest, co jakby to powiedzieć, co w nas jest. Może nie w nas tutaj gdzieś w Polsce w tej chwili, ale co jest już w nas, w sensie w Zachodzie, takiego, że tego typu zjawiska mogą się rozlewać w naszych miastach, miasteczkach, wsiach. Wracamy do naszych znaków zapytania dotyczących fali antychrześcijańskiej pogardy i nienawiści, która się w ostatnich tygodniach i miesiącach zwłaszcza tak, rozlewa na różne sposoby po świecie Zachodu. Zadałem pytanie, co jest w nas, to znaczy co jest w Zachodzie takiego, że takie zjawiska są możliwe. Ja pamiętam przed laty, była kiedyś w polskiej telewizji taka dyskusja na temat bluźnierstwa. Specjalnie zaproszono w Polsce mieszkających reprezentantów różnych religii, głównych światowych religii, z pytaniem, jak u nich, jakie jest odniesienie, jak się rozumie, tak, jak się reaguje na bluźnierstwa. No i tutaj bardzo grzecznie ktoś, jakiś reprezentant Kościoła katolickiego, jak to zwykle, tam, że oczywiście bluźnierstwa rzeczy złe, ale no, bolejemy, smutna sprawa i tak dalej. Po kolei różni mówcy bardziej lub mniej kategorycznym sposobie się wypowiadali, a w końcu młody muzułmanin, student mieszkający w Polsce, wyznał zupełnie tak szczerze wprost, że u nich w domu takie rzeczy się nie zdarzają, bo po prostu nie ma takiego przyzwolenia w społeczeństwie na to. No cóż, ktoś by powiedział, to oczywiście specyficzna jest odpowiedź, ona opowiada też o pewnym specyficznym sposobie życia w społecznościach islamskich. Wiemy, że tam bluźnierstwem jest też, bywa w niektórych miejscach, także po prostu wyznawanie chrześcijaństwa i tego typu informacje, że nie ma na to zgody, to jest oczywiście także opowieść o prześladowaniu chrześcijan, tam gdzie ludzie nawracają się do Chrystusa i tak dalej. Więc ta odpowiedź nie brzmi dla nas wspaniale i słonecznie. Niemniej można by było pozwolić sobie na tego rodzaju pytanie. Co jest w nas takiego właśnie na Zachodzie, że u nas nie ma takiej niezgody na to? Tak? Owszem, jest jakiś żal, niechęć, ale takiej skutecznej niezgody na to, żeby nam ktoś niszczył nasze świętości, tak można powiedzieć, że na to nie ma jakichś adekwatnych reakcji. Taką stawiam tezę, pytanie, czy rzeczywiście tak jest? Czy rzeczywiście jesteśmy aż tak bezbronni? Czy rzeczywiście można powiedzieć, że rzeczy tak po prostu biegną swoim biegiem i jest to jakiś niezatrzymany tak, potok dziejów? I zwyczajnie trzeba przyjąć, że tak się po prostu będzie działo. No dobrze, ale w takim razie to nadal może być przedmiotem pytania. Co się takiego dzieje, że tak się dzieje? Mówiłem przed przerwą o tym, że oczywiście można szukać wielu racji, które opowiadają o tym, skąd się biorą te antychrześcijańskie czy antyzachodnie, tak, różnie to ukierunkowane jest, emocje. Czyli można zrozumieć, tak, to nie znaczy usprawiedliwić, ale można zrozumieć, skąd się biorą z jednej strony te wobec chrześcijaństwa czy wobec Zachodu pretensje. I gdy pojawiają się na Zachodzie w większej ilości ludzie tymi pretensjami kierowani, no to gdzieś w którymś momencie chuligaństwo przybiera również tego rodzaju barwy. To tak jakby powiedzieć, że gdzieś jakiś lokalny, taki prymitywny, knajacki dowcip antysemicki, tak, przy którym właściwie nie ma już nic wspólnego z Żydami, ale jest takim sposobem sobie jakiegoś ksenofobicznego żartu, tak, przeniesiony na teren, gdzie z kolei są Żydzi, tak, gdzie pojawiają się konflikty, tak, jakieś sąsiedzkie i tak dalej, staje się motywem, żeby ten antysemityzm przeszedł z fazy złośliwości, dowcipu i tak dalej, do fazy uzasadnienia, że tam Żydów trzeba bić, prawda? To tak podobnie, tak? Może być i na pewno bywa, tak? Obecnie z na przykład przeniesieniem tych różnych antychrześcijańskich fobii, które istnieją w świecie islamu, i one przeniesione do Europy radykalizują się, tak? Są przenoszone, są radykalizowane, przenoszone na poziom ideologiczny i niewątpliwie ten czynnik pogardy, nienawiści istnieje. Ale jest coś gdzieś w tym wszystkim głębiej. I niektórzy autorzy dzisiaj, pod hasłem trochę takim uproszczonym, ale coś tam nam mówiącym, opisują takie zjawisko ojkofobii, zjawisko nienawiści do swojego własnego świata w kategorii ideologicznej kulturowego marksizmu. Tak? Jest taka kategoria, która, jak powiadam, nie jest zbyt ostra i sama w sobie jest trochę, jest jakimś uproszczeniem, ale mówi o pewnych lewicowych marzeniach, o głębokim przetworzeniu europejskiej kultury, przetworzeniu jej takim, żeby ona pozbyła się wszelkiej swojej sakralności, tak? A więc oczywiście przede wszystkim tego, co wprost religijne, aby uwolniła się, wyemancypowała od swoich uzależnień religijnych, kościelnych, chrześcijańskich, żeby stała się świecka, tak? Takie marzenie, ale już dobrze wiadomo po eksperymentach sowieckich, eksperymentach komunistycznych, że samo usunięcie życia religijnego, jego stłumienie nie wystarczy, że trzeba głęboko przetworzyć wszystko, język, lekturę, rozrywkę, przyjemność ludzką i tak dalej, i tak dalej. We wszystkich fazach życia trzeba dokonać takiej zmiany, żeby, można powiedzieć, zniknęło to skoncentrowane jakieś sakralne centrum, jakaś świętość, jakaś forma, w której człowiek odnajduje coś wyższego od siebie. I teraz ta wyśniona, wymarzona, wielka inżynieria kultury zderza się z realnością chrześcijańskiego dziedzictwa, także pewnego, czasami zeświadczonego, ale jednak ciągle mającego w sobie ten komponent chrześcijański, takiego dziedzictwa z kolei no, kultury zachodniej, tak, cywilizacji zachodniej. Otóż można powiedzieć tak, że problem w takim razie jest w większym stopniu w ludziach Zachodu niż w tych trochę pogubionych czy rzuconych w ten nasz świat jakichś przybyszach, tak, których dawniej kultura chrześcijańska by zwyczajnie nawracała. Spotkanie Europy, świata chrześcijańskiego z większymi grupami niechrześcijan to nie jest nowe zjawisko. Te spotkania następowały na różnych polach, nie zawsze były militarne, wyłącznie militarne. Nie zawsze oczywiście też kończyły się asymilacją i nawróceniem, ale często tak. Więc nie mamy tu do czynienia z czymś zupełnie nowym. Klasztory świętego Benedykta w jakimś sensie też przewidywały w VI, VII wieku, tak, przyjmowanie tych barbarzyńców, którzy przychodzili, co prawda ze świata kulturowo nie tak innego jak dzisiaj fale imigrantów. Niemniej no, doświadczenie jest jakoś nie tak przerażająco tak no, nowe. Z samej tej fali imigrantów problem nasz dzisiejszy nie pochodzi i schemat polegający na tym, że to ci jacyś źli ludzie po prostu niszczą nam kulturę jest słaby. Gdzieś wewnątrz nas, w elitach także tych, którzy zarządzają naszym życiem, naszą kulturą w naszym świecie, jest jakaś słabość, jest jakaś, można powiedzieć, gotowość do tego, żeby swojej kultury się wyrzec i swoją kulturę zniszczyć. Jest jakaś nawet chęć, aby ci inni, którzy przyjdą, zrobili to za nas. Tak można powiedzieć, że nieraz wygląda przecież myślenie, reakcje części elit europejskich, tych wychowanych, no tak schematycznie znowu ujmując, na przełomie, na rewolucji roku 68 i na ideologiach wielkiej ideologicznej przemiany. Już nie właśnie przemiany społeczno-ekonomicznej, tylko wielkiej ideologicznej przemianie dotyczącej kultury, dotyczącej myślenia, dotyczącej życia, dotyczącej sfery wartości. Tu znowu można z jednej strony rysować słusznie pewne scenariusze antychrześcijańskiej agresji. Są takie książki, są takie manifesty ideologiczne, które mają świadomych wyznawców, wykonawców tych programów, co należy robić. I rzeczywiście są to rycerze tej rewolucji kulturowej. Nie można mieć co do tego żadnych złudzeń. To hasło, ten rodzaj opisu sytuacji, który pojawia się pod hasłem marksizm kulturowy, jest w tym coś, jest to prawda. Z drugiej strony ten specyficzny kulturowy bolszewizm, który znowu rozrasta się jak kiedyś z niewielkiej sekty w coraz bardziej wpływowe potęgi, ludzi, którzy szli przez instytucje, zarządzają różnymi instytucjami, czy oświatowymi, czy edukacyjnymi, czy medialnymi, więc oczywiście tych wpływów nie można lekceważyć. Świata wielkich mediów, wielkich fundacji, niekiedy też w związku z tym dużych pieniędzy i dużych możliwości. Ale z drugiej strony jest też rodzaj kapitulacji, która jest o wiele szerszym zjawiskiem. Kapitulacji, która rodzi się z pewnego zniechęcenia. Gdzieś na jednej z platform mediów społecznościowych spotkałem w tych tygodniach taki opis sytuacji, który wydał mi się bardzo mądry. Ktoś zadał pytanie, co się z nami dzieje, tak? Gdy pokazał te wszystkie właśnie z ostatnich tygodni zjawiska, jakiegoś, można powiedzieć, samoniszczenia się kultury zachodniej. I ktoś pod tym napisał, co się dzieje? No dzieje się to, że biali, jeśli użyjemy tej kategorii, biali ludzie Zachodu zwariowali po tym, jak kilkadziesiąt lat temu albo jeszcze nieco wcześniej, mając w ręku całą siłę świata, dokonywali najróżniejszych operacji, których dzisiaj się wstydzą. Jakie to operacje? No właśnie rozmaite eksperymenty w koloniach, które dzisiaj wychodzą na powierzchnię, budowanie tam czasami w szlachetnym nimbie jakiejś europejskiej monarchii, tutaj pamiętamy o Belgii, prawda, na przykład. I gdzieś tam piękny świat Belgii oznacza w Afryce, w jej kolonii koszmar jakiegoś strasznego traktowania tubylców. To straszne traktowanie to po prostu nazywa się wyzysk kolonialny. To jest realne zjawisko i bogactwo wielu tych imperiów europejskich, imperiów zachodnich stąd się bierze. Gdy dzisiaj wejrzy się, że tak powiem, wyraźnie w papiery tego zjawiska, gdy zdajemy sobie sprawę z jego mocy, to niełatwo je po prostu przekreślić, powiedzieć, no tak było, tak było. Nie, jednak właśnie w świadomość europejską wpisane jest poczucie odpowiedzialności. Jesteśmy dziedzicami tego, tak? Jeśli jesteśmy dziedzicami wielkiej europejskiej kultury, to jesteśmy także dziedzicami jej kart strasznych, strasznych kart Zachodu. Trzeba się z tym rozliczyć. Europa przeprowadziła dwie samobójcze wojny. Wojny światowe, które były, jak niektórzy historycy mówią, wojnami samobójczymi, wojnami europejskimi. Na oczach świata wyrzynały się miliony ludzi. W przypadku I wojny światowej właściwie nie do końca wiadomo dlaczego. W przypadku II wojny światowej wewnątrz niej pracował rozgrzany, potężny system przemysłu śmierci. A po II wojnie światowej, już trochę inna kategoria, rzadziej się o tym wspomina, prawda? Pracował dalej system pogardy i śmierci komunistyczny, ale ten jakoś na razie nie jest pod kreską, nie jest osądzany. Niemniej wystarczy już rozliczanie się ze zbrodni najróżniejszych innych, w jakimś sensie stajemy bezradni. Przy równoczesnym zeświadczeniu, przy równoczesnym jakby takim zatracie umiejętności rozliczania się z winami swoimi i nie swoimi, stajemy wobec pewnej pokusy relatywizmu. Skoro takie rzeczy się działy, to w takim razie ani lepsza, ani gorsza jest nasza kultura. W związku z tym, proszę bardzo, to zróbmy z tym porządek. Może nowa kultura, nowy człowiek będzie lepszy. To jest złudzenie. Ono dotyczy w Europie, od pokoleń dotyczy zwłaszcza Niemców, nie wyłącznie, ale zwłaszcza Niemców. I wiele rzeczy, które się dzieją w Niemczech i które są przez Niemców w Europie inspirowane, na pewno dadzą się wytłumaczyć nie, jak mówił Kisielewski, skłonnością do wariowania co lat kilkadziesiąt, tylko złączoną z tym no, jakby specyficzną postacią traumy po II wojnie światowej, która już ma zupełnie inną postać niż w latach 50. Tak, czy 60., ale właśnie ma postać takiego specyficznego relatywizmu, specyficznego strachu przed tym, co własnymi rękami ci ludzie Zachodu, wielkiej niemieckiej kultury, byli w stanie wykonać jak po prostu najgorsi, tylko że wyposażeni w nowoczesność barbarzyńcy. To niewesołe wnioski, bo oczywiście ta pogarda, ta złość, ten moment agresji antychrześcijańskiej, to nie jest coś, przed czym można założyć ręce i powiedzieć po prostu, no cóż, byliśmy winni, zawiniliśmy, tyle rzeczy jest do rozliczenia. To nie usprawiedliwia tego, co się dzieje, ale jest bardzo ważnym czynnikiem, dlaczego pozostajemy bierni, dlaczego nie potrafimy właściwie reagować. Dlaczego, jakby to powiedzieć, mówiąc tymi słowami przytoczonymi przeze mnie wcześniej, słowami tego muzułmańskiego studenta, dlaczego w naszych społeczeństwach jest na to zgoda? Jak mówię, niewesołe są to myśli i jak to w konwersatorium bywa, nie zapraszam Państwa do zwykłego wytłumaczenia wszystkiego przez jedno, dwa hasła. Jak widzimy, tych powodów jest tutaj więcej, tych przyczyn, tych racji jest tutaj więcej i zapewne rozwiązanie tego, które nie zależy od jednej czy drugiej osoby, ale zależy jednak od nagromadzenia pewnego wysiłku, pewnych przeświadczeń, że rozwiązanie tego jest zależne od odniesienia się do wszystkich tych racji, do rozwiązania wszystkich tych istotnych kwestii, a więc zarówno kwestii przeszłości i kwestii różnych haniebnych rzeczy, które miały miejsce w przeszłości w kulturze Zachodu, odniesienie do rzeczywiście społeczno-ekonomicznego problemu imigracji, odniesienie do dechrystianizacji Zachodu, do jej ojkofobii, w związku z tym takiej złej pamięci przeszłości chrześcijańskiej. Wszystko to leży na stole jako zespół spraw do załatwienia. Dziękuję Państwu dzisiaj za uwagę. Zapraszam jak zwykle do konwersatorium o godzinie 13 w niedzielę, a tymczasem życzę już dobrej niedzieli. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.